Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 12 lipca 2026 roku, minęła godzina 20:00. Jak w każdym programie na żywo, również dzisiaj program będzie podzielony na dwie części. W pierwszej moje wprowadzenie na bieżące tematy, a jest ich bardzo wiele, ale nie tylko. Nie tylko powiem o kwestiach bieżących, odniosę się także do, czy też przybliżę Państwu, przeanalizuję dla Państwa bardzo ważny temat, który powraca. Miałem też okazję ostatnio wziąć udział w nagłośnieniu tego, po raz kolejny zresztą, bo mówię o tym od wielu, wielu lat, o problemie, jakim jest portal inicjatywa Mirotworec, czyli lista proskrypcyjna, lista wrogów Ukrainy do wymordowania. Coraz więcej osób znajduje się na tej liście, coraz szersze, że tak powiem, kręgi zatacza działalność tych ludzi i warto się temu przyjrzeć. Czas wreszcie pokazać, kto za tym stoi, kto stoi za portalem Mirotworec. Dzisiaj konkrety, fakty, nazwiska, dane. Także zapraszam, będzie ciekawie. Natomiast oczywiście nie możemy nie spojrzeć na to, co się dzieje tuż za naszą wschodnią granicą. Zmiana rządu na Ukrainie, zapowiedziana przez Wołodymyra Zełenskiego. Pytanie, kto będzie następcą Julii Świrydenko, jest moim zdaniem drugorzędne w stosunku do tego, co Zełenski dzisiaj zapowiedział. A co zapowiedział? No między innymi twardy kurs wobec Polski i Węgier. Tak, szanowni Państwo, nie przesłyszeliście się. Będzie twardy kurs Ukrainy wobec Polski i Węgier. Co to dla naszego bezpieczeństwa oznacza? O tym także w dzisiejszym odcinku odniosę się do śmierci amerykańskiego kongresmena Lindseya Grahama. Pytanie, jak to się stało, że doszło do tak nagłej śmierci człowieka, który był ultra proukraiński? I to akurat po wizycie na Ukrainie. No i postaram się postawić kilka scenariuszy niezbyt oczywistych, na pewno nie takich, które podają Państwu media głównego nurtu, bo dzisiaj właściwie cały dzień możemy usłyszeć w mediach głównego nurtu, że podejrzewani są oczywiście Rosjanie, jest podejrzewany Putin o uśmiercenie Lindseya Grahama, ale pytanie, co tak naprawdę wydarzyło się na Ukrainie i w jakich okolicznościach, bo to jest kluczowe. No właśnie, nastąpiła ta śmierć. Nastąpiła. I czy była naturalna? To o tym w dzisiejszym odcinku również. Nie sposób nie odnieść się do skandalicznej wypowiedzi Piotra Łukasiewicza, kierownika Polskiej Placówki Dyplomatycznej w Kijowie. No to jest coś niewyobrażalnego. Prowadzi się symetrię win. Ten człowiek próbuje prowadzić symetrię win między Polakami a Ukraińcami. No to jest coś niewyobrażalnego, stawianie znaku równości między ofiarami a katami w oczywisty sposób dyskwalifikuje tego człowieka do jakiejkolwiek służby publicznej, a przypomnę, że jest pułkownikiem w stanie spoczynku Wojska Polskiego, oczywiście mającym korzenie w WSI, a jak żeby inaczej. O tym również w dzisiejszym odcinku. No i można powiedzieć na zakończenie przyjrzę się sprawie eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie, bo to jest coś, co absolutnie nie powinno nam znikać z pola widzenia. Jak Państwo doskonale wiecie, ja cały czas obserwuję, analizuję dla Państwa tego typu działania, jak te, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach ze strony Stanów Zjednoczonych. To jest atak na około 140 obiektów na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Trzeba się tutaj temu bardzo dokładnie przyjrzeć. Natomiast już na samym wstępie dziękuję za Państwa subskrypcje, dziękuję za Państwa komentarze. Zachęcam tradycyjnie dla te osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, aby nacisnęły przycisk subskrybuj, nacisnęły przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Zachęcam do udostępniania materiałów w mediach społecznościowych. Zachęcam do komentarzy liczących przynajmniej 7 słów, bo to zwiększa zasięgi. To jest dobre dla algorytmów na YouTubie. Dziękuję serdecznie za Państwa wsparcie, i to werbalne, i to materialne, przez Buy Coffee, przez PayPal, zrzutkę, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Jak wesprzeć kanał? Oczywiście można się dowiedzieć w opisie, w komentarzu i w komentarzu przypiętym na czacie. Szanowni Państwo, tutaj ważna uwaga jeszcze organizacyjna. Moja najnowsza książka Geopolityka świata wielobiegunowego, jak wielokrotnie wspominałem, jest po dodruku, jest dostępna na stronie wydawcy tomaszcukiernik.pl, natomiast ostatnie zamówienia przed przerwą wakacyjną będą możliwe do 13 lipca, czyli jeszcze tylko jutro, jeszcze tylko w poniedziałek, jeszcze tylko w poniedziałek 13 lipca przed dwutygodniową przerwą wakacyjną można zamawiać tę książkę. Warto, bo ja już w sierpniu też będę pojawiał się na spotkaniach autorskich. Będzie można wziąć dedykację, autograf, oczywiście gratis. Także serdecznie zapraszam jeszcze dziś, jutro. Geopolityka świata wielobiegunowego dostępna na stronie tomaszcukiernik.pl. Dobrze, szanowni Państwo, przechodzę do konkretów, przechodzę do omówienia tego, co istotne, a informacją dnia niewątpliwie jest to, o czym powiedział Wołodymyr Zełenski. I już Państwu udostępniam tutaj zrzut z ekranu w mediach społecznościowych. Pokazał się ten komunikat dotyczący zmiany rządu. No i widzicie Państwo, że Julia Świridenko, która brała udział w konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, kończy swoją misję. Tutaj Zełenski jej dziękuję, mówi, że będzie sprawować inną funkcję, natomiast zapowiada zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Czytamy m.in. w tym komunikacie: Ukraina zmienia swoją strategię polityczną. Na czym to polega? To znaczy, że, cytuję dalej, każdy obszar priorytetowy polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie z bogatym doświadczeniem. Koniec cytatu. No i mamy tutaj wymienionych kilka najważniejszych obszarów. Pierwszy priorytetowy wymieniony przez Zełenskiego to Stany Zjednoczone i porozumienie dotyczące licencji na produkcję systemów Patriot. Do tego dochodzi dwustronna współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Następnie jest wymieniana kwestia europejskiego projektu antyrakietowego, który miałby, i to jest bardzo ważne tutaj podkreślenie, miałby być jednym z najważniejszych kroków w umacnianiu Europy. W umacnianiu Europy, czyli już Ukraina zaczyna grać o to, aby być, można powiedzieć, jednym z fundamentalnych czynników bezpieczeństwa Europy. Proszę zobaczyć, jak marginalizowana jest rola Polski. Polska jest tutaj wymieniana jako potencjalny przeciwnik. No idziemy dalej. Dalej jest wymieniana Unia Europejska. Jest wyraźnie powiedziane, że Ukraina cały czas dąży w kierunku członkostwa właśnie w Unii Europejskiej. I clue, crème de la crème wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, są wymienione, cytuję, kraje sąsiedzkie Ukrainy, z którymi relacje wymagają nowej podstawy, zwłaszcza Polska i Węgry. No i to, co to oznacza, szanowni Państwo, to oczywiście koniec cytatu, co to oznacza? No oznacza to, że będzie twardy kurs, nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Będzie twardy kurs wobec Polski, wobec Węgier. Są też wymienione kraje Bliskiego Wschodu, region Zatoki Perskiej, jako możliwość, że tak powiem, ekspandowania gospodarczego Ukrainy. I to jest, szanowni Państwo, to są te priorytety, które Wołodymyr Zełenski stawia przed nowym rządem. Przed nowym rządem. To jako żywo koresponduje z tym, co mówił Kiryło Budanow, że będzie symetria, że będą odpowiedzi. Koresponduje to z tym, co mówił Andrii Sybicha jeszcze 21 czerwca, że Ukraina ma wojsko, że będzie reagować symetrycznie na ewentualne naruszenie praw diaspory ukraińskiej w Polsce. Także zapinamy pasy, bo szykują się potężne turbulencje w relacjach polsko-ukraińskich i w relacjach w ogóle międzynarodowych. Ewidentnie Zełenski szykuje się na nasilenie wojny na Ukrainie. Ewidentnie szykuje się na przesilenie, które może doprowadzić, no właśnie, albo do po tej intensyfikacji walk, albo do trzeciej fazy wojny na Ukrainie, albo do zamrożenia tego konfliktu i jakichś usankcjonowania strat terytorialnych. Plus oczywiście wybory prezydenckie, wybory parlamentarne. Od tego Ukraina nie ucieknie. Wiemy, że Walerij Załużny, generał, były głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy, obecnie ambasador Ukrainy w Londynie, przecież szykuje się do wyborów prezydenckich, ale moim zdaniem, szanowni państwo, bardzo mocną kandydaturą potencjalną może być Kryło Budanow. Ja stawiam taką hipotezę, że Budanow dzisiaj już prowadzi kampanię prezydencką. To jest taka hipoteza, ona musi wybrzmieć. Sprawdzimy wiarygodność tej hipotezy w dalszym rozwoju, że tak powiem, wydarzeń. Myślę, że to jest jeden z możliwych scenariuszy, że Budanow stanie do walki o prezydenturę. Aczkolwiek pamiętajmy, że jest to człowiek Stanów Zjednoczonych, jest to człowiek CIA. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I chociażby w tym kontekście trzeba pamiętać o tym, o tej jednostce 2245, którą dowodził jeszcze jako generał, jeszcze jako dowódca i żołnierz, oficer Huru, czyli Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony. Oni ściśle współdziałali z CIA. Udokumentowane kontakty Budanowa z CIA to jest rok, no co najmniej 2016. Moim zdaniem wcześniej, ale to, co w domenie publicznej się znajduje, to jest co najmniej 2016 rok, a zatem, szanowni państwo, zapowiedź twardego kursu ze strony Ukrainy. I tutaj kwestia patriotów. Często państwo pytacie w wiadomościach prywatnych, co dalej z produkcją zestawów Patriot, czy Polska ma na to szansę. Natomiast okazuje się, z najnowszych doniesień agencji informacyjnych na świecie, tutaj pierwsza była agencja Reutera, wynika, że produkcja pocisków do zestawów Patriot ma się odbywać nie na Ukrainie, ale w Niemczech. Ale w Niemczech. To jest, szanowni państwo, informacja podana 11 lipca bieżącego roku przez agencję Reutera. I tutaj to jest lakoniczna informacja tak naprawdę, ale bardzo, bardzo istotna. Ona odnosi się do kwestii bezpieczeństwa. Ona się odnosi do kwestii bezpieczeństwa, do tego, że ta produkcja na Ukrainie byłaby bez parasola natowskiego i mogłaby ulec, że tak powiem, przerwaniu, uszkodzeniu w wyniku ataków za pomocą środków napadu powietrznego Federacji Rosyjskiej. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że też sytuacja, w której patriotów produkowanych jest na świecie w liczbie 650-700 rocznie, no nie nadąża za potrzebami Ukrainy. No bo to nie tylko kwestia potrzeb Ukrainy, to także kwestia zwiększających się magazynów, zwiększających się zapasów magazynowych w Stanach Zjednoczonych, które zostały podniesione z ponad 4 tysięcy do ponad 13 tysięcy. A pamiętajmy, że Rosja Iskanderów, samych rakiet Iskander produkuje, plus powiedzmy jeszcze Kinżałów, no to jest produkcja na poziomie 700-800 pocisków rocznie. W związku z tym to jest i tak oczywiste, że Ukrainie zabraknie tego na jesieni, zimą. W związku z tym, jeżeli na Kremlu zapadnie decyzja o przejściu do trzeciej fazy wojny na Ukrainie, do powszechnej mobilizacji, ataków dekapitacyjnych i przecięciu linii zaopatrzenia dla Ukrainy, no to sytuacja tego kraju stanie się katastrofalna. Natomiast i warto to mieć na uwadze, ale jak widzicie państwo, to w żaden sposób nie przeszkadza Zełenskiemu, aby eskalować napięcie z Polską. Ale nie tylko Zełenski eskaluje napięcie z Polską. Kilka dni temu, że tak powiem, przewinęła się fala informacji na temat tego, że Litwa, że eurodeputowani litewscy zaczęli popierać ukraińskie stanowisko w stosunku do Polski, jeżeli chodzi o kult UPA i OUN. Chodzi o to, że litewscy eurodeputowani byli oskarżani w mediach, także w mediach społecznościowych w Polsce, wśród licznych komentatorów, ekspertów, także polityków czynnych, zasiadających chociażby w Sejmie, o to, że mieli sabotować inicjatywę dotyczącą rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie band UPA. Natomiast tutaj trzeba jasno powiedzieć, że ostatecznie głosowanie było takie, że większość europarlamentarzystów z krajów bałtyckich poparła tę rezolucję. Niemniej jednak już w samej debacie, w takich powiedzmy kuluarowych rozmowach pojawiły się liczne rozbieżności. Liczne rozbieżności na zasadzie takiej, że część litewskich eurodeputowanych mówiła, że to jest sprawa wewnętrzna między Polską a Ukrainą, że to jest tylko i wyłącznie spór historyczny. No, tutaj trzeba przypomnieć, że w krajach bałtyckich kolaboracja z nazistowskimi Niemcami była bardzo silna, zresztą po dziś dzień, chociażby ten kult neonazistów na Łotwie wcale nie wygasł. Warto o tym powtarzać i jakby ta sprawa sama, samo przyznanie, że oni zagłosowali ostatecznie tak, a nie inaczej, no nie może w żaden sposób przysłaniać nam faktu tej dyskusji, w której Litwini, zwłaszcza Litwini, brali bardzo twardo stronę Ukraińców. I to, szanowni państwo, jeszcze raz podkreślam, że iluzja Międzymorza jest najgorszą z iluzji, najgorszą z fantasmagorii, które kształtowały polską politykę zagraniczną po roku 1989. Bo nawet jeżeli przyjmiemy, że Giedroyć w części swoich pism pisał, że w razie gdyby nacjonaliści, szowiniści wygrali na Ukrainie, to trzeba się taktycznie zbliżyć z Rosją, to faktem jest, że po kres swojego życia razem z Juliuszem Mieroszewskim optowali za koncepcją ULB, czyli zacieśniania relacji z Ukrainą, Litwą i Białorusią, wierząc w te fantasmagorie partnerstwa polsko-ukraińsko-litewsko-białoruskiego. I ta doktryna, te zatrute korzenie doktryny Giedroycia Mieroszewskiego w jej najbardziej romantycznym, fantasmagorycznym kształcie legły u podstaw tak zwanej polityki wschodniej III Rzeczpospolitej. Ona została bardzo mocno zwulgaryzowana później przez doktrynę Kwaśniewskiego, czyli rok 1995 i kolejne 10 lat, aż do 2005 roku, kiedy ta doktryna była rozwijana w Pałacu Prezydenckim. Ta doktryna Kwaśniewskiego jest bardzo, można powiedzieć, taka sprymitywizowana. Można ją zamknąć dosłownie w jednym zdaniu. Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy, co jest oczywistym kłamstwem. Co jest oczywistym kłamstwem, te wszystkie wypowiedzi Kwaśniewskiego o Polsce jako adwokacie Ukrainy, darmowym oczywiście adwokacie, no, powodowały całkowitą atrofię, rozkład tej polskiej polityki wschodniej i tego efekty mamy po dziś dzień. Litwini, Ukraińcy, o Białorusinach nawet nie wspomnę, wcale nie traktują Polski jako żadnego lidera Międzymorza. Co więcej, Ukraińcy robią wszystko, aby Polskę ograć, aby to Ukraina dzisiaj była gwarantem bezpieczeństwa dla, jeśli nie całej Europy, to przynajmniej dla tak zwanej wschodniej flanki NATO i wschodniej flanki Unii Europejskiej, o czym się coraz częściej mówi. To Ukraińcy chcą być takim, że tak powiem, outsourcingiem bezpieczeństwa, czyli krótko mówiąc, chcą wejść w rolę prywatnych firm bezpieczeństwa, tak aby kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia mogły sobie wynajmować, oczywiście za opłatą i to niemałą, na przykład ptaki Madziara, czyli pododdziały dronowe sił zbrojnych Ukrainy. To jest bardzo niebezpieczne, szanowni państwo, z punktu widzenia państwa polskiego, ponieważ Ukraińcy już zdążyli w roku 2025 ponad głowami decydentów państwa polskiego rozmawiać z Amerykanami, aby właśnie wycofywane pododdziały wojsk amerykańskich zastępowały pododdziały wojsk ukraińskich. W sytuacji, kiedy w siłach zbrojnych Ukrainy panuje kult SS Galicjen, band UPA, zwyrodnialców z organizacji ukraińskich nacjonalistów, no to czym się to może skończyć? Jak państwo myślicie? To jest taka prosta zagadka na poziomie szkoły podstawowej. Czym się może skończyć kult ludobójców w kraju ościennym? Czym się może skończyć? A zwłaszcza jeszcze w perspektywie takiej niespodzianki w postaci pododdziałów odwołujących się do tak zwanych bohaterów band UPA. na terenie państwa polskiego. No niczym dobrym, w oczywisty sposób. W oczywisty sposób przeraża krótkowzroczność, przeraża absolutnie krótkowzroczność decydentów państwa polskiego. Natomiast no nie ma się, szanowni państwo, czego dziwić, że Polacy nie są szanowani, na arenie międzynarodowej, że Polaków traktuje się jako, no właśnie, jako łochów, czyli jako frajerów. Jeżeli kimś, kto reprezentuje państwo polskie na Ukrainie, jest szefem placówki dyplomatycznej, nie jest na szczęście ambasadorem i mam nadzieję, że pan prezydent Karol Nawrocki nigdy nie podpisze nominacji ambasadorskiej od tego człowieka, jest były pułkownik WSI, Wojskowych Służb Informacyjnych, który wielokrotnie dopuszczał się absolutnie skandalicznych wypowiedzi, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, a teraz przekroczył wszelkie możliwe granice. Mam na myśli oczywiście rocznicę Krwawej Niedzieli. To jest ten człowiek, szanowni państwo, warto zapamiętać, pułkownik w stanie spoczynku Wojskowych Służb Informacyjnych, Piotr Łukasiewicz, charge d'affaires ad interim, czeka na nominację ambasadorską od prezydenta Karola Nawrockiego, oby jej nigdy nie otrzymał. I cóż ten człowiek, szanowni państwo, powiedział? To jest wręcz niewiarygodne. Występując na rocznicy Krwawej Niedzieli, na 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, powiedział, i to będzie krótki cytat, pochylając głowę nad polskimi ofiarami ukraińskiej przemocy na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie. Nie tworzę symetrii, ale pamiętamy, co było wstydliwe i niegodne. Koniec cytatu. No, szanowni państwo, po takich słowach ten człowiek powinien zostać natychmiast odwołany z placówki. Natychmiast, i to w trybie błyskawicznym. Już w poniedziałek, czyli 13 lipca, powinna być natychmiastowa nota i powinien być zawezwany natychmiast do kraju. Po pierwsze, nie używa pojęcia ani zbrodni, ani ludobójstwa. Mówi o ukraińskiej przemocy. Dodatkowo jeszcze mówi o ukraińskich ofiarach państwa polskiego. Koniec cytatu. I to mówi, zauważcie państwo, mówi o ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie. No przecież w trakcie II wojny światowej nie było państwa polskiego. Druga Rzeczpospolita przestała istnieć w wyniku najazdu niemiecko-sowieckiego. No to jest coś niewyobrażalnego, co robi ten człowiek. Mamy, szanowni państwo, do czynienia z, no pytanie, czy z lobbingiem na rzecz obcego państwa, czy mamy do czynienia ewentualnie z zagrożeniami wywiadowczymi w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Państwo wiecie, co mam na myśli. Państwo doskonale wiecie, co mam na myśli. To jest natychmiastowa sprawa dla kontrwywiadu. To jest natychmiastowa sprawa dla kontrwywiadu Rzeczypospolitej Polskiej. To, co ten człowiek wyprawia, jest działaniem wprost na szkodę nas jako Polaków, nas jako Rzeczypospolitej Polskiej. Na to absolutnie nie może być zgody. Ten człowiek stawia znak równości między katami a ofiarami. Jak to jest możliwe, szanowni państwo? Jeszcze raz, bo to jest tak oburzające, to jest tak niewiarygodne, że kierownik polskiej placówki dyplomatycznej na Ukrainie mówi o rzekomych, cytuję, ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie. Koniec cytatu. Jeszcze przyznaję, że nie tworzy symetrii. No to jest szczyt bezczelności. To jest szczyt bezczelności. Zapamiętajcie państwo wizerunek tego człowieka. No to się aż w głowie nie mieści. Jakie ofiary ukraińskie państwa polskiego w trakcie wojny, jak państwo polskie przestało istnieć we wrześniu 1939 roku, na przełomie września, października 1939 roku. No to jest coś niewyobrażalnego. Pytanie, czy ten człowiek jest po prostu tak wielkim ignorantem w zakresie historii? no czy jest świadomym lobbystą obcych interesów. Tak jak powiedziałem, ja tego nie rozstrzygnę w tym momencie, ale to jest sprawa natychmiastowa dla i służby kontrwywiadu wojskowego. Warto prześledzić karierę, ścieżkę kariery tego człowieka, jego kontakty z, no właśnie, zagraniczne i krajowe zresztą też. I oczywiście sprawa natychmiastowa dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dla kontrwywiadu, prześledzenie kontaktów tego człowieka, bo to nie są pierwsze kontrowersyjne słowa sprzyjające stronie ukraińskiej w trakcie w ogóle publicznej kariery tego człowieka. To jest oburzające, po prostu oburzające, i jeżeli się okaże, że ten człowiek nie zostanie jutro zdymisjonowany, nie zostanie odwołany, no to mamy do czynienia z potwierdzeniem pełnego rozkładu polskiej dyplomacji. Pełny rozkład dyplomacji. I to w sytuacji tak newralgicznej, związanej z przemianami geopolitycznymi, z tym wszystkim, co się dzieje. Ale to nie wszystko, szanowni państwo. Ponieważ oburzające słowa padły dzisiaj, 12 lipca, na antenie TVP Info w likwidacji. Nie kto inny jak znany publicysta, między innymi Gazety Wyborczej, Jacek Żakowski, powiedział, no i tutaj króciutki cytat, bo na dłużej ten człowiek nie zasługuje: nie ma miejsca dla Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli nie rozliczy się z historią. A czy jest miejsce dla Polski, która nie rozliczyła się z historią? Te 8 spalonych przez polską armię, polskie wojsko w II Rzeczpospolitej, wolnej Polsce, ukraińskich wsi w ramach pacyfikacji, która poprzedziła rzeź wołyńską. Koniec cytatu. No, coś obrzydliwego. Coś obrzydliwego, to jest próba usprawiedliwiania ukraińskich ludobójców, tego ludobójstwa na polskich kobietach, dzieciach, starcach, kobietach w ciąży. Ponad 360 rodzajów okrutnej śmierci zadawanej przez bandy UPA, przez Ukraińców Polakom. Genocidum atrox, ludobójstwo ze szczególnym udręczeniem. I ten człowiek, niejaki Żakowski, zrównuje kwestie sporów w II Rzeczpospolitej, które były, bo oczywiście były, przy takiej licznej mniejszości narodowej, mocno zinfiltrowanej przez radykałów, szowinistów z organizacji ukraińskich nacjonalistów, w oczywisty sposób były różnego rodzaju spory i napięcia, ale próbuje zrównywać katów z ofiarami. No to jest coś niewyobrażalnego. Jaki się podniósł klangor, jaki się podniósł krzyk w mediach głównego nurtu po tych działaniach Zełenskiego, tej kliki Zełenskiego. Zobaczcie państwo, jak obudziło się nagle lobby proukraińskie w Polsce. I pytanie, czy ci ludzie są, jeszcze raz zadaję pytanie, tylko i wyłącznie ignorantami historycznymi, czy oni są świadomymi lobbystami obcych interesów? W Polsce potrzebna jest ustawa o zagranicznych agentach, w Polsce jest potrzebna ustawa o ochronie przestrzeni informacyjnej, która stwarzałaby jawność finansowania. Ja jestem osobiście za całkowitym zakazem finansowania z zagranicy wszelkich podmiotów, które biorą udział w debacie publicznej. Wszelkiej. Uważam, że taki zakaz powinna wprowadzić ustawa o ochronie przestrzeni informacyjnej. Pełen zakaz finansowania z zagranicy jakichkolwiek podmiotów. Czy to będzie pojedyncza osoba, czy to będzie fundacja, stowarzyszenie, czy to będzie jakakolwiek inna forma organizacji, jaki zakaz finansowania z zagranicy. I mielibyśmy od razu zupełnie inną sytuację, bo pokazało to zatrzymanie, że tak powiem, tego strumienia pieniędzy, czy też wodospadu pieniędzy z USAID. Nagle się okazało, że wszelkiej maści wroga Polsce propaganda bardzo mocno osłabła do czasu. Oczywiście do czasu, kiedy nie uruchomiło się lobby proniemieckie, proukraińskie. No i widzimy tego typu właśnie wypowiedzi, które są absolutnie destrukcyjne dla państwa polskiego. Idziemy dalej, szanowni państwo. Nie żyje Lindsey Graham, amerykański senator, miał 71 lat. O jego śmierci poinformowali jego współpracownicy w oficjalnym komunikacie, który został podany do publicznej wiadomości. Możemy przeczytać, to będzie króciutki cytat: zmarł w wyniku krótkiej i nagłej choroby. Koniec cytatu. Jakaż to może być krótka i nagła choroba? Jakaż to może być krótka i nagła choroba? Macie Państwo tutaj sylwetkę tego dżentelmena. Myślę, że wpinka w klapie mówi wszystko. Jest to, czy był to człowiek, który słynął. Słynął z wspierania Ukrainy, słynął z bardzo agresywnych słów przeciwko Rosji, co oczywiście natychmiast dało asumpt do stawiania hipotezy w mediach głównego nurtu, że jeżeli tak, to na pewno padł ofiarą skrytobójczej śmierci. Na pewno tutaj rosyjskie służby specjalne wydały na niego wyrok i został właśnie zlikwidowany. Został zlikwidowany. Natomiast no, moim zdaniem trzeba postawić inne scenariusze, przeanalizować inne scenariusze, przeanalizować inny rozwój wydarzeń. No i postaram się to Państwu właśnie dzisiaj zrobić. Nie zajmie mi to dużo czasu, bo sprawa jest moim zdaniem dosyć prosta. Sprawa jest dosyć prosta. To znaczy, krótko mówiąc, Lindsey Graham kiedyś powiedział, że to będzie taki krótki cytat: najlepszą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy, jest zabijanie Rosjan. Koniec cytatu. I to miało usprawiedliwiać oczywiście agresję, wspieranie tej wojny na Ukrainie, rozwój tej całej przemocy w naszym regionie. To był człowiek bardzo mocno zaangażowany w usprawiedliwianie agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. To też warto o tym powiedzieć. Natomiast jakaż to mogła być nagła i krótka choroba tuż po jego podróży na Ukrainie? No, a prawda była, szanowni państwo, taka moim zdaniem, znaczy to jest, niech to będzie moja hipoteza, uważam, że jest to jeden z tych scenariuszy, który trzeba wziąć pod uwagę, to znaczy Lindsey Graham spotkał się z Zełenskim, zwiedzał tajną fabrykę dronów w Kijowie, czy też tak zwaną ukrytą fabrykę dronów w Kijowie, natomiast nie jest żadną tajemnicą, i o tym Państwu mówiłem w mijającym tygodniu, że ten tydzień to były gigantyczne uderzenia w stosunku do tego, co było wcześniej, rosyjskie, między innymi na Kijów. No właśnie, wojsko rosyjskie przeprowadziło atak rakietowy, właśnie niszcząc tę fabrykę dronów, którą wizytował Lindsey Graham. Jednocześnie rosyjskie rakiety zrównały z ziemią luksusowy, prestiżowy hotel w Kijowie, jak niektórzy mówili złośliwi, pełen czołowych dowódców NATO. Podobno w tym hotelu przebywał właśnie Lindsey Graham. Podobno. No i nagle mamy informację, że nagła i krótka choroba Lindseya Grahama. Wcześniej się nie uskarżał na żadne choroby, nic się nie mówiło na ten temat. No i pytanie, oczywiście ja zadaję tylko pytania. Czy to jest tak, że Lindsey Graham rzeczywiście chorował przez wiele, wiele lat i, no, i śmierć dopadła go w Stanach Zjednoczonych po powrocie z Kijowa, czy też już z Kijowa wrócił w przysłowiowym plastikowym worku? Czy rosyjski atak złapał go w fabryce dronów, czy też w hotelu NATO, jak to się mówi w cudzysłowie. To jest też ciekawe, kto go wysłał tam, czy nie było tak, że ktoś miał świadomość w amerykańskim głębokim państwie, że na Ukrainie nie ma już takiej liczby przeciwrakiet, czy to rakiet PAK-2 czy PAK-3 MSE, że jednak akurat w tym konkretnym tygodniu Kijów będzie bezbronny wobec uderzeń kinżałami, iskanderami i tak dalej. To jest też fundamentalne pytanie. Lindsey Graham miał wielu wrogów w Stanach Zjednoczonych. I nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie warto śledzić doniesienia medialne, bo już widzimy o próby przyklejania jednej narracji, mówienia tylko i wyłącznie, że to miało być rzekome skrytobójstwo ze strony rosyjskich służb specjalnych, a nikt nie mówi o kwestii właśnie tej fabryki dronów, którą zwiedzał Graham. Nikt nie mówi o hotelu, w którym było bardzo wielu przedstawicieli zachodnich państw, w tym, jak się mówi, dowódców NATO, i pyta, i ten hotel został zniszczony w wyniku rosyjskiego uderzenia. A zatem jest pytanie, czy Lindsey Graham wrócił do Stanów Zjednoczonych o własnych siłach, czy już nie żyjąc? To jest fundamentalne pytanie i pytanie, kto go tam wysłał? Kto go tam wysłał i czy ten ośrodek, ta instytucja wiedziała o brakach Ukrainy w obronie powietrznej i o tych planowanych uderzeniach rosyjskich. Jest bardzo wiele pytań i bardzo mało odpowiedzi. Dlatego jak zawsze Państwa skłaniam do myślenia, krytycznego spojrzenia na przekazy oficjalne. Krytycznego spojrzenia na przekazy oficjalne, bo tak naprawdę wiemy, jak wiele z tych przekazów oficjalnych okazało się być kłamstwem i zwykłą po prostu dezinformacją. Także zapraszam do myślenia krytycznego. Dzielcie się Państwo swoimi przemyśleniami na temat właśnie tego wszystkiego, o czym mówię dzisiaj. Na temat wystąpienia Piotra Łukasiewicza w miejscowości Ołyka. Te słowa, które są absolutnie skandaliczne. Jeszcze tutaj dodam, że zdumiony słowami wypowiedzianymi przez Charge d'Affaires Polski w Kijowie był nawet ktoś taki, czy jest nawet ktoś taki jak Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie, no człowiek, którego absolutnie nie można oskarżyć o bycie ukrainofobem, wręcz odwrotnie, dokładnie na odwrót, jest jednym z najbardziej znanych ukrainofilów i nawet ten człowiek, który i tak był, moim zdaniem, był jednym z najgorszych szefów placówki dyplomatycznej Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie, nawet on był zdumiony i powiedział, że to jest niewiarygodne to, co wypowiedział pułkownik WSI Łukasiewicz. Także trzymamy kciuki, aby pan prezydent Karol Nawrocki nigdy temu człowiekowi nie wręczył nominacji ambasadorskiej. Dzielcie się Państwo swoimi opiniami, zapraszam do komentowania. I szanowni Państwo, to, co zostawiłem na koniec, czyli dwa tematy. Najpierw zacznę od kwestii tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Warto powiedzieć o tym trzeciej fali uderzeń amerykańskich. Około 140 obiektów w Iranie miało być uderzonych. Natomiast już zostały podane informacje wczoraj wieczorem, 11 lipca, że część tych ataków rakietowych, zwłaszcza z wyrzutni HIMARS, z których wystrzeliwane były pociski ATACMS w kierunku Iranu, zostały zniszczone przez żołnierzy IRGC, czyli Korpusu Strażników Rewolucji. Zostały zamieszczone w mediach społecznościowych zresztą filmy z tego zniszczenia, także okazuje się, że Amerykanie mają dzisiaj naprawdę poważny problem. To znaczy nawet ich te zdolności w regionie rakietowe nie są skuteczne i to pokazała agresja z 28 lutego i to pokazały ostatnie ataki z użyciem rakiet manewrujących i rakiet wystrzeliwanych z HIMARS-ów. One były wystrzeliwane z terytorium Bahrajnu. Zresztą Iran odpowiedział kontratakiem. Jordania bardzo mocno tutaj, że tak powiem, ucierpiała w kierunku tych, a właściwie amerykańskie bazy w Jordanii. Tam ponad 12 rakiet balistycznych zostało wystrzelonych, między innymi jedna z baz lotniczych została porażona, były słyszalne eksplozje w Kuwejcie, zresztą w Dosze, w stolicy Kataru, były również silne eksplozje, w pobliżu bazy lotniczej Al-Dafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich również było słychać eksplozje, kolejne eksplozje w Katarze, w bazie lotniczej Al-Udeid w Dosze, wspomnianej przeze mnie. Także krótko mówiąc, Iran zachował zdolności odwetowe. I tutaj dowództwo 5. floty marynarki wojennej USA, US Navy, która stacjonuje w Bahrajnie, nie jest dzisiaj bezpieczne. Nie jest dzisiaj bezpieczne, to zresztą te dwie ostatnie noce to dokładnie pokazały. To tyle, jeżeli w takim telegraficznym skrócie, co się działo w ostatnich dwóch dobach, jeżeli chodzi o wymianę ciosów między USA a Iranem, a teraz na koniec zostawiłem temat mirotworca. Zostawiłem temat mirotworca ukraińskiej listy proskrypcyjnej, listy wrogów Ukrainy do wymordowania. Szacuje się, że ta lista to jest ponad 250 tysięcy nazwisk, z czego 30 do 40 tysięcy zostało opatrzonych napisem likwidirowan, zlikwidowany. Czyli zostały te osoby wymordowane przez ukraińskie wojsko, czy też ukraińskie służby specjalne. Jak to się dzieje, szanowni państwo, że w trzeciej dekadzie XXI wieku w kraju, który ubiega się o akcesję do Unii Europejskiej, oficjalnie widnieją listy proskrypcyjne, biorą udział w ich promowaniu, w promowaniu tej listy posłowie do ukraińskiego parlamentu, deputowani do Rady Najwyższej. Kto stoi za mirotworcem? O tym w tej części programu chwilkę poświęcę i podam Państwu konkretne nazwiska, konkretne środowiska. Jest nas ponad 2100 osób na żywo. Dziękuję uprzejmie za tę wyśmienitą frekwencję. Idźmy do samych początków. Musimy sobie zdawać... Ja będę bazował na materiałach sprawdzonych, na materiałach i z zachodnich, ale także z ukraińskich mediów, z domeny publicznej. Oficjalnie, jeżeli chodzi o genezę strony mirotworec.center, pełna nazwa tej inicjatywy brzmi, to jest cytat, Centrum Badania Oznak Przestępstw Przeciwko Bezpieczeństwu Narodowemu Ukrainy, Pokojowi, Bezpieczeństwu Ludzkości i Porządkowi Prawno-Międzynarodowemu. Projekt wyrósł z takiej, w cudzysłowie, wolontariackiej grupy Narodny Tył latem 2014 roku. Strona została uruchomiona w grudniu 2014 roku, a publiczny start ogłosił w mediach społecznościowych Georgi Tuka. Do tego człowieka warto dodać kilka informacji biograficznych. To jest były szef Ługańskiej Wojskowo-Cywilnej Administracji Obwodowej w latach 2015-2016, a później pełnił rolę ukraińskiego wiceministra do spraw tak zwanych terytoriów czasowo okupowanych. I to właśnie on publicznie ogłosił start tego projektu, a zatem człowiek z władz Ukrainy, z establishmentu rządzącego tym państwem od 2014 roku, Georgi Tuka ogłosił właśnie start tej strony, która ma tworzyć listę wrogów Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o kierownictwo jawne portalu Mirotworec, to dyrektorem była osoba, która występowała pod pseudonimem Roman Zajcew. Roman Zajcew, były funkcjonariusz obwodowego zarządu SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku. To jest człowiek, którego oblicza Państwu nie pokażę, ponieważ nigdy twarzy publicznie nie pokazał. Natomiast człowiekiem, który rozpościerał najbardziej widoczny parasol polityczny nad inicjatywą, nad portalem Mirotworec, był Anton Geraszczenko. Anton Geraszczenko, w 2014 roku deputowany Rady Najwyższej, czyli deputowany do jednoizbowego parlamentu ukraińskiego, Wierchowna Rada, następnie był doradcą i wiceministrem spraw wewnętrznych, był doradcą ministra spraw wewnętrznych i pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych. To ten człowiek, Anton Geraszczenko, publicznie określał się jako inicjator, czy też i współzałożyciel portalu Mirotworec. I to warto pamiętać. Czyli ewidentnie już na samym wstępie widzimy skutki pomarańczowej, skutki tak zwanego Euromajdanu, czyli wydarzeń z przełomu 2013-2014 roku, który zaowocował zamachem stanu, wypędzeniem z kraju legalnie urzędującego prezydenta Wiktora Janukowycza, jedynego prezydenta Ukrainy, który tak naprawdę jawnie odcinał się od dziedzictwa ludobójstwa, od dziedzictwa banderowskiego. I to, co wyrosło z Euromajdanu, z tak zwanego drugiego Majdanu, czyli mówimy o pierwszy Majdan, to oczywiście lata 2004-2005, drugi, tak zwany drugi Majdan, nazywany Euromajdanem w związku z zawieszeniem tej ustawy stowarzyszeniowej Ukrainy i z Unią Europejską przez Janukowycza, to lata 2013-2014. To króciutka powtórka, żebyśmy znali tutaj kontekst. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że powiązania już na samym wstępie były z ludźmi z SBU, ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, z ludźmi z parlamentu ukraińskiego jak Anton Geraszczenko i z ludźmi z administracji państwowej, takimi jak Georgi Tuka. Natomiast bardzo mocno udokumentowana jest kolejna poszlaka wywiadowcza, mianowicie oświadczenie Edwarda Matiuchy. Edward Matiucha, oficer głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, czyli osławionego chór, którym w przeszłości dowodził Kirill Budanow, trzygwiazdkowy generał, obecnie szef kancelarii prezydenta Ukrainy. W listopadzie 2019 roku Edward Matiucha, który publicznie oświadczył w programie TSN w telewizji 1+1, że pomysł stworzenia mirotworca wyszedł od niego i że on sam był pierwszą osobą wpisaną do bazy, tak aby zalegendować działalność tego. Skąd wiemy, że Matiucha to na pewno był główny zarząd wywiadu, że to był oficer głównego zarządu wywiadu? Wiemy to od Wadyma Skibickiego, ówczesnego rzecznika wywiadu ukraińskiego. Bo przypomnę tylko, że Edward Matiucha przez 5 lat działał pod przykryciem. Działał pod przykryciem jako mer ludowy w Chorłówce. Ale to jakby osobna sprawa. Natomiast tu jest ewidentnie przyznanie, że w stworzeniu tego portalu brało i udział SBU, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, i CHUR, czyli Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony. Ale idźmy dalej. Polecam Państwu zapoznanie się z raportem, który jest na szczęście jeszcze dostępny w internecie. Za chwilę Państwu tutaj udostępnię zrzut z ekranu. Już powinniście Państwo to widzieć. Polecam zapoznanie się z takim raportem. Jest specjalna strona Lawfer, która jest autorstwa badaczy z takiego think tanku, który się nazywa Center for Security Studies, który funkcjonuje w ramach Politechniki w Zurychu, słynnej Politechniki ETH, to jedna z najbardziej prestiżowych politechnicznych szkół na świecie, wyższych szkół technicznych. To się ukazało w kwietniu 2024 roku. I tam pada bardzo ważne ustalenie. Krótko mówiąc, mirotworec jest sytuowany jako węzeł jednego ekosystemu informacyjnego wraz z trzema innymi portalami. Chodzi o portal Cybersprotiv, czyli cyberopór, Inform Napalm, bardzo popularny swego czasu w Polsce, zwłaszcza w latach 22-24, oraz Centrum Oporu Narodowego. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa, bardzo, bardzo istotna, powiedziałbym, struktura. Ona istnieje, ma swoją stronę internetową sprotiv.mod.gov.ua. To jest struktura utworzona w marcu 2022 roku przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy, czyli wojska specjalne ukraińskie będące częścią Sił Zbrojnych Ukrainy. To jest bardzo ważne, żeby przyjrzeć się temu, czym jest Centr Nacjonalnego Sprotivu, czyli Centrum Oporu Narodowego, sprotiv.mod.gov.ua. Tak jak powiedziałem, w marcu 2022 roku zostało to stworzone przez Siły Operacji Specjalnych. Przypomnę, że samodzielne Centrum Operacji Specjalnych Północ, któremu Zełenski nadał tytuł tak zwanych bohaterów Band UPA, to właśnie jest część Sił Operacji Specjalnych. I okazuje się, że mechanika obiegu informacyjnego jest bardzo ściśle powiązana między tymi czterema portalami. Jeszcze raz powtórzę: Mirotworec, Cybersprotiv, Inform Napalm i Centrum Oporu Narodowego. 4 portale, które są częścią jednego ekosystemu i mamy nie poszlaki, ale mamy dowody na to, że ta struktura, chociażby Centrum Oporu Narodowego, jest związana z siłami operacji specjalnych. A zatem widzimy, że jakby ta mechanika obiegu jest taka. Najpierw kybersprotiv, że tak powiem, dokonuje selekcji danych, udostępnia je Centrum Oporu Narodowego, Inform Napalm i Mirotworcowi. To wszystko jest wprowadzane w całą tę maszynerię informacyjną podległą pod MSW Ukrainy. I w oczywisty sposób Mirotworec funkcjonuje w tej samej pętli wymiany danych, co formalna struktura Centrum Oporu Narodowego. A jeżeli tak, no to nie ma tutaj przypadków, szanowni państwo. Nie ma tutaj żadnych przypadków. Oczywiście nie wiemy, czy są jakieś bezpośrednie powiązania na przykład z takimi jednostkami wojskowymi, jak chociażby Centrum Operacji Informacyjno-Psychologicznych w Odessie, to 83. Niemniej już sam fakt, że funkcjonuje to w tej samej pętli wymiany danych, co portal funkcjonujący pod egidą Ministerstwa Obrony Ukrainy jasno wskazuje, że jest to element kontrolowany przez państwo ukraińskie. Jest to element kontrolowany przez państwo ukraińskie. A jeżeli tak, no to mamy sytuację bardzo niebezpieczną, ponieważ to pokazuje, że ukraińskie służby specjalne, że ukraińskie Ministerstwo Obrony, że ukraińskie MSW, że ludzie z najwyższych szczytów władzy Ukrainy są zaangażowani w tworzenie listy wrogów Ukrainy do wymordowania. I to jest absolutnie coś niedopuszczalnego. To jest absolutnie coś niedopuszczalnego. No musimy sobie też zdawać sprawę, że w teorii walki informacyjnej to, co się tam dzieje, ma swoje konkretne nazwy. To nie jest tak, że państwo, które tak mocno jak Ukraina angażuje się w działalność właśnie takiego napiętnowania ludzi, w tym posłów, dziennikarzy, polityków, ludzi ze środowiska akademickiego w innych państwach, że da się od tego odciąć. W teorii walki informacyjnej to się nazywa po angielsku State Coordinated Proxy. State Coordinated Proxy, czyli platforma formalnie niezwiązana z państwem, ale koordynowana przez polityków, przez urzędników, przez byłych żołnierzy, funkcjonariuszy służb specjalnych. I nie da się tutaj od tego uciec. Ewidentnie są twarde dane pokazujące, że Mirotworec to jest typowe działanie określane w teorii walki informacyjnej jako State Coordinated Proxy. I czas coś z tym zrobić, szanowni państwo. No nie może być tak, że jeżeli zwykły komentator spraw międzynarodowych, geopolityki jest w stanie dotrzeć do konkretów, do informacji, do danych, do raportów, to nie wiedzą o tym organy odpowiedzialne za wywiad, za bezpieczeństwo państwa polskiego. No czas na stanowczą reakcję władz Rzeczypospolitej Polskiej i organów Unii Europejskiej. No w końcu Polska ma swoich urzędników w komisji, ma swoich urzędników w Brukseli, ma swoich posłów do Parlamentu Europejskiego. Całkiem niedawno jedna z polskich posłanek, no właśnie pani Ewa Zajączkowska-Hernik, o czym już mówiłem, została wpisana na listę Mirotworca, ale wielu publicystów, polityków również jest tam wpisywanych permanentnie. Ja również zresztą, o czym państwu już wielokrotnie mówiłem, jestem na tej liście Mirotworca, bardzo proszę, zostałem tam wpisany. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest absolutnie coś niedopuszczalnego. Niedopuszczalnego, tym bardziej, że są potwierdzone dane o zabójstwach także dziennikarzy. Także zabójstwach dziennikarzy. No ja przypomnę tylko, że Ołeś Buzyna, wpisany na listę Mirotworca, został zamordowany, były deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Ołech Kałasznikow, podobnie zresztą jak Buzyna, zginął w kwietniu 2015 roku, kilka dni po publikacji ich danych na portalu Mirotworec. Oczywiście sąd na Ukrainie nie wykazał związku przyczynowego, no ale takie są sądy na Ukrainie. Takie są sądy na Ukrainie. Szacuje się, że na tej liście jest co najmniej kilka tysięcy dziennikarzy. Kilka tysięcy dziennikarzy. Przypomnę też, że takie agendy ONZ-u jak UNICEF na przykład już wyrażał zaniepokojenie umieszczaniem osób nieletnich. Słynne było to wpisywanie na przykład, nagłośniony był przypadek dziewczynki, 13-letniej dziewczynki, mieszkanki obwodu ługańskiego, która została wpisana na listę mirotworca, czyli osoby do zabicia. No jak widać, tradycja dzieciobójstwa wśród neobanderowców nie gaśnie. Nie gaśnie i to jest niestety efekt tolerowania rozwoju neobanderyzmu na Ukrainie przez Polskę, przez inne kraje Unii Europejskiej, przez Sojusz Północnoatlantycki. No takie są niestety, szanowni państwo, skutki tolerowania rozwoju neonazizmu i neobanderyzmu, że dzieci wpisuje się na listę wrogów, tak zwanych wrogów Ukrainy do wymordowania. Do wymordowania. No to jest coś niewyobrażalnego. Mam nadzieję, że te informacje pomogą władzom Rzeczypospolitej Polskiej, że pomogą także polskim posłom do Europarlamentu w nagłośnieniu całej tej sprawy. W nagłośnieniu całej tej sprawy. Szanowni Państwo, już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Przypomnę tylko, że przed przerwą wakacyjną jeszcze tylko do jutra możecie Państwo zamawiać moją najnowszą książkę Geopolityka Świata Wielobiegunowego, książkę, która z tygodnia na tydzień staje się coraz bardziej aktualna. Także warto się z nią zapoznać, napisana z okazji jubileusza 10-lecia podcastu geopolitycznego. Tak jak powiedziałem, będzie dwutygodniowa mniej więcej przerwa w sklepie internetowym wydawcy, więc warto jeszcze do jutra, do jutra włącznie, 13 lipca zamówić tomaszcukiernik.pl, można tutaj tę książkę sobie zamówić, a ja tylko jeszcze przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października 2026 roku, gdzie będę osobiście obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której także należę, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Dobrze, szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Przypominam, że proszę wersalikami pisać słowo pytanie, następnie treść właściwą, tak abym łatwiej mógł wyłowić te pytania. Pytań jest bardzo, bardzo dużo. Widzę, że Państwo jest również dużo komentujecie to, co się dzieje, jeżeli chodzi o czy to zapowiedź zmian w rządzie Ukrainy, czy też jeżeli chodzi o wypowiedź Piotra Łukasiewicza, czy jeżeli chodzi o sprawę mirotworca. Najpierw kilka tych najświeższych pytań, następnie przejdę do tych nieco wcześniejszych. Mister Partner pyta, panie doktorze Sykulski, a czy można ją kupić w jakiejś księgarni? Tak, są w księgarniach internetowych, między innymi w Multibooku na pewno była, także warto sobie przejrzeć ulubione księgarnie, czy jest. Po prostu skorzystać tam z przeglądarki internetowej. Wojciech Mazur pyta, w co gra Rosja, czemu nie bombardują mostów, dróg i kolei od Polski do Rumunii? Byłoby taniej niż walczyć na froncie i nadal bez zaangażowania NATO. To pytanie cały czas permanentnie powraca. Dlaczego druga faza wojny na Ukrainie to nie jest wojna pełnoskalowa? Jak Państwo widzicie, mimo tej propagandy, która jest w mediach głównego nurtu, to nie jest wojna pełnoskalowa. Tutaj pan Wojciech to lapidarnie to określił. Dlatego ja od samego początku mówiłem w 2021 roku, że jeżeli nawet będzie kolejna faza tej wojny, jeżeli dojdzie do rozszerzenia jej skali, to nie będzie to wojna pełnoskalowa. To znaczy, że nie będzie ataków dekapitacyjnych, nie będzie powszechnej mobilizacji i nie będzie atakowania linii zaopatrzenia, dlatego że Rosja nie gra w zajęcie całej Ukrainy. Na pewno nie grała w to Rosja ani w 2021, ani w 2022 roku, wbrew tym kłamstwom, które były przedstawiane w mediach głównego nurtu. Ja Państwu już o tym mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze. Aby Rosja mogła zająć całą Ukrainę i ją okupować, musiałaby mieć 20 żołnierzy na 1000 mieszkańców. W roku 2021 na Ukrainie było około 40 milionów ludzi. No, obecnie to jest 23-25 milionów. A wtedy to było 40 milionów, czyli Rosja musiałaby mieć 800 tysięcy żołnierzy do samej okupacji Ukrainy. No Rosgwardia nawet 350 tysięcy żołnierzy nie ma. O czym my mówimy? To były kłamstwa mówione dla ludzi naiwnych, którzy jak młode pelikany łykali wszystko, co się mówiło w telewizji polskiej w likwidacji, czy w TVN-ie, czy na Polsacie. No tak to nie wygląda, szanowni państwo. Tak to nie wygląda. Celem Władimira Putina, celem establishmentu na Kremlu nie jest tylko i wyłącznie taki czy inny tam obwód. To nie jest cel strategiczny Rosji. Celem strategicznym jest zmiana architektury bezpieczeństwa w całej Europie. Dlatego gra na wyniszczenie i długotrwała wojna na wyniszczenie poniżej progu pełnoskalowej wojny była korzystna dla Rosji w sensie geopolitycznym, w sensie długofalowym, patrząc w perspektywie 10-15 lat naprzód. Ja wiem, że w Polsce to się nie mieści w głowie, bo w Polsce się patrzy na politykę przez pryzmat PR-u. I ilekroć słyszę, że pożar rafinerii w Rosji to źle dla PR-u Rosji, to widzę, że ten człowiek, który to wypowiada, nie ma pojęcia o geopolityce, a na pewno nie ma pojęcia o polityce, która jest w Rosji, o mentalności rosyjskiej, o rosyjskiej kulturze strategicznej. Pojęcia PR-u, marketingu politycznego to są pojęcia postpolityki, charakterystyczne dla postmodernistycznej zachodniej Europy, czy też zachodniego świata określanego jako Zachód Atlantycki. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością geostrategiczną. Rosja przestawia całe swoje państwo do nowej architektury świata wielobiegunowego. Przestawia całą swoją, że tak powiem, siły zbrojne na walkę w nowej rzeczywistości trzeciej dekady XXI wieku, czyli na coś, o czym siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie mają zielonego pojęcia. Polska zamówiła ostatnio 4,5 tysiąca dronów. Jak słyszę takie wszystkie wypowiedzi, że Polska wspierając Ukrainę osłabia Rosję, no to śmiech mnie pusty ogarnia, bo Rosja zdaniem ukraińskiego wywiadu, nie rosyjskiego, ale ukraińskiego, w tym roku wyprodukuje co najmniej 7 300 000 dronów. No i te 4,5 tysiąca, o których mówił Adam Szłapka, no to wyglądają naprawdę mizernie, delikatnie mówiąc. To znaczy, że Rosja przygotowuje się do znacznie większej konfrontacji, że Rosja przygotowuje się do znacznie większej zmiany architektury bezpieczeństwa, jeżeli polityka takich państw jak III Rzeczpospolita będzie kontynuowana w sposób tak dyletancki. Obiecałem państwu zaprezentowanie alternatywnej doktryny geopolitycznej dla państwa polskiego, ponieważ do tej pory jeszcze nikt tego nie zrobił. Było wiele manifestów, różnych programów partii politycznych, ale doktryna pełnoprawna, pełnowymiarowa, metodycznie spójna, to jest zupełnie inna sprawa. Nagrałem już ten odcinek. Z przyczyn zdrowotnych nie mogło się to ukazać wczoraj, tak jak pierwotnie zapowiadałem. Także premiera będzie jutro o godzinie 8:00. Natomiast wykład, który państwu obiecałem o ukraińskiej myśli geopolitycznej, jest dostępny na stronie Akademii Geopolityki. Także tutaj serdecznie państwa zapraszam. Mój drugi kanał na YouTubie, projekt Akademia Geopolityki Leszka Sykulskiego. Jest tam ponad dwugodzinny wykład na temat ukraińskiej myśli geopolitycznej. Uważam, że każdy, kto interesuje się polityką zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi, relacjami polsko-ukraińskimi, powinien się zapoznać z tą wiedzą na temat korzeni ukraińskiej myśli strategicznej. To także polecam państwu i zachęcam do udostępniania tego materiału w mediach społecznościowych, do dzielenia się ze swoimi znajomymi, a już jutro o 8:00 zapraszam na mój portal, czy na mój kanał, tutaj ten główny, Leszek Sykulski, będzie prezentacja doktryny równowagi suwerennej. Plik PDF, e-book oficjalnie wydany przez Polskie Towarzystwo Geostrategiczne będzie do bezpłatnego pobrania, będzie link w opisie. Także serdecznie państwa zapraszam. Dlatego reasumując tutaj odpowiedź na pytanie pana Wojciecha, Rosja ewentualnie przejdzie do trzeciej fazy wojny na Ukrainie i rozpoczną się i ataki dekapitacyjne, i powszechna mobilizacja, i przecinanie linii zaopatrzenia. Jeżeli kraje NATO, jeżeli Wielka Brytania, Niemcy, Polska i Francja nie zmienią swojego stosunku do tej wojny i nie przestaną się angażować w tę wojnę, nie przestaną kontynuować wojny na Ukrainie jako wojny proxy przeciwko Rosji, czyli wojny zastępczej, to wtedy Rosja przejdzie do trzeciej fazy i nie można wykluczyć rozszerzenia tej wojny także o kraje regionu, czyli przyjęcia tej doktryny irańskiej, jeżeli chodzi o te warunki tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, czy Europy Wschodniej po prostu. Dobrze, idziemy dalej. Użytkownik Oniku 192DW. Panie Leszku, Niemcy się zbroją z Białorusią i Rosją. Jesteśmy pokłóceni, nie są nam przychylni. Jesteśmy w potrzasku. Atak z kilku kierunków jest armagedonem dla narodu polskiego. Pełna zgoda. Pełna zgoda. Polska ma fatalne relacje z Niemcami, ma zdewastowane relacje z Rosją i Białorusią. Elity rosyjskie i białoruskie traktują establishment III Rzeczpospolitej po prostu bardzo wrogo. I trzeba to jasno powiedzieć. Nie naród polski, ale establishment III Rzeczpospolitej jest traktowany wrogo. I tutaj no niestety w geopolityce nie ma zmiłuj, nie ma miękkiej gry, nie ma tutaj żadnych sentymentów. Patrzy się na dany kraj przez pryzmat jego władz. I to jest bardzo niestety smutne. Z Ukrainą mamy coraz gorsze relacje. Ukraina oficjalnie czci ludobójców na narodzie polskim, a zatem na ścianie wschodniej mamy 4 nieprzyjazne Polsce kraje obecnie. Mówiąc Polsce, mam na myśli establishment III Rzeczpospolitej, a zatem mamy Rosję, która graniczy z Polską przez obwód kaliningradzki, 210 km2, mamy Republikę Białoruś, która była poddawana próbom wzniecenia kolorowej rewolucji, próbowano delegitymizować władzę prezydenta Aleksandra Łukaszenki przez, mówię tutaj, instytucje III Rzeczpospolitej, no i mamy Ukrainę, która, tak jak powiedziałem, czci ludobójców i zapowiada twardy kurs wobec Polski, i mamy wreszcie czwarty kraj, czyli Litwę, która prowadzi politykę niechętną wobec Polski. Polska mniejszość narodowa na Litwie była wielokrotnie upokarzana, szykanowana przez władze w Wilnie, i to ostatnia sytuacja rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie potępienia UPA pokazuje, po której stronie grają Litwini, którzy budują swój nacjonalizm w oparciu o korzeń antypolski. Warto o tym pamiętać. Na południu mamy dwa kraje, Czechy i Słowacja, które tak naprawdę, z którymi nas łączy bardzo wiele, ale też wiele dzieli, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Są to kraje, które nie zgadzają się na taką politykę wspierania Ukrainy, jaką realizuje Polska. Stąd Grupa Wyszehradzka, Grupa V4, to jest wydmuszka już dzisiaj. To jest dzisiaj wydmuszka. Jeżeli spojrzymy na poglądy Andreja Babisza czy Roberta Fico i na ich stosunek do Rosji, do Ukrainy, to jest to stosunek, że tak powiem, pogląd na antypodach tego, co prezentują władze w Warszawie. No i wreszcie siódmy sąsiad lądowy Rzeczypospolitej Polskiej, Republika Federalna Niemiec, która zbroi się po zęby, która ma wsparcie amerykańskie, aby być najsilniejszą armią Europy, która prezentuje jeszcze na razie nieformalną rewizję historii. Widać ewidentnie tę politykę historyczną, która tak naprawdę ma na celu rewizję historii, a jeżeli dojdzie AfD do władzy, to moim zdaniem pojawi się problem rewizji granic, pojawi się problem rewizji układów poczdamskich. Tego wykluczyć nie można, to jest jeden z możliwych scenariuszy, który należy wziąć pod uwagę. Dodatkowo mamy dialog petersburski, od zeszłego roku już reaktywowany. Przypomnę, że to jest format dyplomatyczny powołany w 2001 roku przez kanclerza Gerharda Schrödera i Władimira Putina. W zeszłym roku w formacie dialogu petersburskiego brali udział politycy SPD i CDU, a w tym roku na Petersburskim Międzynarodowym Forum Ekonomicznym brali udział politycy AfD, którzy chcą do powrotu do normalnych relacji gospodarczych, do business as usual z Rosją, do odtworzenia Nord Stream 1, Nord Stream 2. Mamy w kwietniu bieżącego roku podpisane partnerstwo, czy ogłoszone oficjalne partnerstwo strategiczne między Niemcami a Ukrainą, czyli krótko mówiąc, Polska jest brana w kleszcze. Mamy na wschodzie 4 kraje, których polityka jest, delikatnie mówiąc, nieufna i nieprzyjazna wobec polityki establishmentu III Rzeczpospolitej. Na zachodzie mamy kraj coraz bardziej rewizjonistyczny, w dodatku forsujący projekt zagrażający Polsce, mówię o Europie federalnej, o federalizacji Unii Europejskiej, czyli o desuwerenizacji państw narodowych. Na południu mamy kraje, które będą trzymać neutralność, nie będą wspierać Polski w jakiejkolwiek wojence przeciwko Rosji, a w przypadku konfliktu z Ukrainą również zachowają się, potencjalnego konfliktu z Ukrainą również zachowają się w sposób neutralny, bo to są kraje racjonalne. To nie są kraje, które będą naśladować polski szabelkizm, polskie jakieś fantasmagorie o Międzymorzu i tak dalej. Czesi, Słowacy śmieją się z tych polskich koncepcji i mają rację. I mają rację, zwłaszcza z tych koncepcji takich jak proponowane przez Bartosiaka, Budzisza, Ukropol, prawda, te wszystkie intermarium, te wszystkie wynurzenia tych naiwnych polskich intermariuszy, to budzi śmiech po prostu w Pradze. W Pradze zresztą są studia magisterskie na Uniwersytecie Karola w Pradze z geopolityki, kiedy w Polsce jeszcze o takich studiach nawet nikt nie myślał, to już Czesi robili studia z geopolityki i zachowują się po prostu racjonalnie na arenie międzynarodowej. W Polsce geopolityka cały czas była sekowana, do dzisiaj jest wyśmiewana w środowisku akademickim przez ludzi hołdujących ideom postmodernistycznym, różnym ideologiom gender, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to efekty są widoczne. No mamy, jako niestety, jako państwo polskie, mamy takich ludzi jak Łukasiewicz w Kijowie. I to jest efekt właśnie sekowania geopolityki ze środowisk akademickich. Między innymi. I teraz, i tutaj ważna rzecz, tutaj co użytkownik też powiedział, bo w sensie tego Armagedonu. I oczywiście są różnego rodzaju manifesty polityczne, wypowiedzi publicystów, wypowiedzi polityków pod publiczkę, którzy próbują różne cudowne recepty nam zafundować, ale prawda jest taka, że 70% polskiego handlu zagranicznego to jest dzisiaj Unia Europejska i mówienie o tym, że Polska z dnia na dzień może sobie od tak gdzieś powędrować gdzieś na wschód, na południe, na globalne południe, jest po prostu, nie trzyma się to realizmu. Owszem, zdaję sobie sprawę z tego, że publicystyka czy bieżąca walka partyjna dopuszcza różnego rodzaju uproszczenia w tym zakresie. Tak samo jak z drugiej strony mamy tych, którzy mówią o tym, że rzekomo Unia Europejska zapewni nam bezpieczeństwo. No jedno i drugie jest kłamstwem, natomiast brakuje tutaj, tak jak powiedziałem, racjonalnej doktryny, przynajmniej na te 9-10 lat naprzód, która pokazywałaby krok po kroku, co można robić, w jaki sposób można dywersyfikować bez rewolucji, bez wojny, w jaki sposób można dywersyfikować polskie bezpieczeństwo. Kto z Państwa jest zainteresowany, jak to można zrobić, zapraszam jutro o 8.00 na mój kanał. Oczywiście w każdej późniejszej porze również będzie można sobie ściągnąć e-booka bezpłatnie, Doktryna Równowagi Suwerennej. Andrzej Strzemiński. Pytanie w kwestii finansowania z zagranicy. Przecież mamy dużo wrogów wewnętrznych, którzy mogą być finansowani właśnie z Polski. Co pan na to? Pozdrawiam serdecznie. Również serdecznie pozdrawiam. No, oczywiście, że jest bardzo wielu zaprzańców, jest bardzo wielu ludzi, którzy z własnej nieprzymuszonej woli i bez pieniędzy z zagranicy źle służą Polsce, ale no albo się decydujemy na demokrację, albo na dyktaturę. Albo idziemy w cenzurę i zabraniamy Polakom wygłaszania swoich poglądów z którymi się nie zgadzamy, dajemy pewną wolność, albo dopuszczamy wolność słowa, ale z zastrzeżeniem, że obce państwa nie mogą udawać polskich obywateli. Bo o to chodzi. To jest problem. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś wygłasza pogląd, iż chciałby takiej wizji Polski, która mnie nie odpowiada. Ma do tego prawo. Tylko jest pytanie, czy mówi to za pieniądze z Berlina, Tel Awiwu, Moskwy, Waszyngtonu, Londynu czy Kijowa, czy mówi to, bo doszedł do takich przekonań w wyniku swoich lektur, jakiejś swojej pracy intelektualnej. Jeżeli robi to udając niezależność, a bierze pieniądze z zagranicy, to powinno być penalizowane i zabronione. A jeżeli to mówi z własnej nieprzymuszonej woli i bo doszedł do takich konstatacji, to możemy rozmawiać i ma prawo do wygłaszania takich poglądów, po prostu. I to jest to ważne rozróżnienie. Nie wolno dopuszczać do tego, aby obce państwa zaczęły udawać... Nie można dopuścić do tego, aby obce państwa udawały polskich obywateli. i włączały się w debatę publiczną, suflując decydentom państwa polskiego różnego rodzaju rozwiązania, udając, że to jest rzekomo pogląd narodu polskiego. Mam nadzieję, że rozumiecie państwo, o czym tutaj mówię. Dziękuję użytkownikowi Janusz Skrzypczyk za wsparcie. Laszka.pl. Pytanie, czy słuchał pan wczorajszej wypowiedzi generała Komornickiego? Krwawa niedziela, szlak mnie trafił. Perfekcyjnie wyjaśnia zachowanie banderowców. Polecam wszystkim. Nie słyszałem, ale pan generał Komornicki w wielu sprawach, nie ze wszystkimi się zgadzam, żeby była pełna jasność. Nie we wszystkim się zgadzam z panem generałem Leonem Komornickim i to musi wybrzmieć. Natomiast w wielu sprawach dotyczących relacji Polski z Ukrainą miał rację, czy ma rację i to dobrze, że ktoś w przestrzeni publicznej, w mediach głównego nurtu potrafi przeciwstawić się tej propagandzie banderowskiej. Dobrze, i nieco wcześniejszych pytań. Agnieszka Rogalska-Cichocka. Pytanie, jak skomentuje pan słowa Sikorskiego, że Łukasiewicz wypowiedział się w duchu chrześcijańskiego, w cudzysłowie przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Żartuję, nie chcę już panu podnosić ciśnienia. Jakby nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, innej decyzji. Poczekamy jeszcze oczywiście formalnie do jutra, ale nie spodziewam się, aby Radosław Sikorski, który prowadzi politykę moim zdaniem skrajnie szkodliwą dla polskiej racji stanu, człowiek, który mentalnie jest rozdarty między Londynem a Waszyngtonem, był w stanie wznieść się ponad swoje ograniczenia intelektualne, ponad swoje ograniczenia doktrynalne i zadziałać dla dobra polskiej racji stanu. No niestety mamy takie kierownictwo, zresztą bardzo wiele mówi o Sikorskim to, kim się otoczył w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wejdźcie państwo na stronę MSZ-u w domenie gov.pl. Zobaczcie, kto jest w kierownictwie, kto jest sekretarzem, kto podsekretarzem stanu. No przecież wśród zastępców Radosława Sikorskiego jest Władysław Teofil Bartoszewski, który powiedział publicznie na antenie jednej z rozgłośni radiowych, że, cytuję, nie ma czegoś takiego jak Palestyna. Koniec cytatu. Po takiej wypowiedzi powinien być natychmiast zdymisjonowany. Wśród doradców, wśród kierownictwa i wśród zastępców ministra Radosława Sikorskiego jest Marcin Bosacki, były redaktor Gazety Wyborczej, który ośmieszył Polskę na arenie arenie ONZ-u, Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2025 roku, kiedy wymachiwał tym zdjęciem ze zniszczonym domem w Wyrykach i oskarżał Rosję, a po czym kilka dni później okazało się, że to sojusznicze F-35 holenderskie zniszczyło ten dom w Wyrykach. Kto tam jeszcze jest? Jest przecież Wojciech Zajączkowski. Wojciech Zajączkowski, czyli były analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, który w latach 90. napisał książkę pod tytułem Czy Rosja przetrwa do roku 2000? Dalej nie będę, szanowni państwo, już cytował tych nazwisk, ludzi w departamentach, kto tam jest i co sobą reprezentuje, bo to jest żałość. No żałość bierze na to, jakie mamy kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest przerażające, to jest po prostu przerażające. Tam musi wejść stalowa miotła na Aleję Szucha do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i naprawdę zrobić tam potężną wymianę kadrową, ale to potężną wymianę kadrową. Ci ludzie, którzy przez ostatnie dekady prowadzili absolutnie katastrofalnie polską dyplomację, polską politykę zagraniczną, którzy odpowiadali za strategię polskiej polityki zagranicznej, powinni być natychmiast zdymisjonowani. No jak to się dzieje, że w 2026 roku, w marcu, jest publikowana strategia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej i na 7 sąsiadów lądowych Polski 4 w ogóle nie jest z nazwy wymienianych? Znaczy, czy mamy w ogóle jakąkolwiek strategię? No oczywiście, że nie mamy. To są jakieś mity giedrojciowo-mieroszewskie, tak? Nawiązanie do tej koncepcji doktryny Giedroycia-Mieroszewskiego, która ma zapewnić taki substytut polskiej polityki zagranicznej. No i to z hukiem już upadło i nie ma. I co dalej? No właśnie. Idziemy dalej. I teraz pytania z samego początku dzisiejszego czatu. Dariusz Sroczyński. 21 i 22 czerwca płoną kolejno fabryka aerozoli na Pomorzu i hala z chemikaliami we Włocławku. Brak informacji o przyczynach zapruszenia ognia. Czy to normalne? Jak pan to skomentuje? Jeżeli chodzi o pożar fabryki aerozoli na Pomorzu w gminie Ustka, bo o tym pewnie pan Dariusz tutaj to pewnie ma na myśli, to już to komentowałem. Uważam, że sam brak informacji jest albo wynikiem tego, że nie zidentyfikowano sprawców, albo są to sprawcy z Ukrainy. Tak bym to skomentował. Po wypowiedzi niejakiej Panczenko, jednej z liderek diaspory ukraińskiej w Polsce, która zapowiadała podpalenia, jakimś dziwnym trafem mamy całą serię podpaleń w całej Polsce, łącznie z tą halą na Pomorzu w gminie Ustka, która miała najnowocześniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe. Przypadek? Nie sądzę. Kabewiak, czy nie uważa pan, że Polacy są hipokrytami, domagając się szacunku wobec ofiar rzezi wołyńskiej, gdy sami finansowali zbrodnie banderowców w latach od 2013-14 po dziś dzień? Co z dziećmi Donbasu? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Prawda jest taka, że w mediach głównego nurtu w Polsce kompletnie nie pamięta się o co najmniej kilkunastu tysiącach cywilnych ofiar ukraińskiego ostrzeliwania Donbasu. O czym pan tutaj zresztą słusznie napisał. Ja już mówiłem o tym, że w Donbasie jest tak zwana Aleja Aniołów. To jest takie upamiętnienie dzieci Donbasu, które zostały bestialsko wymordowane przez siły zbrojne Ukrainy podlegające pod reżim w Kijowie w wyniku właśnie bestialskiego ostrzeliwania cywilnych osiedli w Donbasie, co zresztą stało się jedną z przyczyn drugiej fazy wojny na Ukrainie. O tym absolutnie zapominać nie można, podobnie jak o masakrze w Odessie, gdzie żywcem ludzi palono w budynku związków zawodowych. O tym absolutnie nie możemy zapominać, ale w mediach głównego nurtu przyjmuje się jedną wersję. A pamiętajmy, że to środowisko kibicowskie, czy kibolskie może w ten sposób na Ukrainie, było szeroko wykorzystywane w czasie i Majdanu pierwszego 2004 i 2004-2005 i Majdanu drugiego, tego Euromajdanu w 2013. I na początku 14 i w masakrze w Odessie przecież też kibolstwo właśnie to podległe pod reżim kijowski mordowało ludzi. No też pamiętajmy o tym. Absolutnie. I władze III Rzeczpospolitej wspierały Juszczenkę. Ja pamiętam doskonale jak dziś te występy Jarosława Kaczyńskiego na ulicach Ukrainy, gdzie wykrzykiwał banderowskie hasła, że szedł pod rękę z Ołechem Tjachnybokiem, szowinistą ukraińskim, z ludźmi ze swobody, z prawego sektora i tak dalej, i tak dalej. No tym absolutnie nie wolno zapominać. Nie wolno zapominać o tym, że cała wierchuszka III Rzeczpospolitej zaangażowała się we wspieranie sił, które doprowadziły do tego, że w styczniu 2010 roku Juszczenko nadał tak zwany tytuł bohatera Ukrainy mordercy ludobójcy Stepanowi Banderze. Przypomnę tylko, że Bandera został skazany na karę śmierci za zorganizowanie zamachu na polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. I mówienie o tym, że Bandera nie ma krwi na rękach, no to jest w ogóle jakieś niepoważne. A niestety ten człowiek ma krew także, a może nawet przede wszystkim właśnie niewinnych polskich cywilów, bo stworzył całą formację, stworzył całe struktury, które mordowały Polaków. I warto o tym pamiętać. Zresztą mówię o tym, szanowni państwo, w tym wykładzie. Nie będę tutaj powtarzał tych kwestii, tam jest prawie 2 godziny 20 minut mojego wykładu w Akademii Geopolityki. Serdecznie państwa zachęcam do odwiedzenia. To jest temat trudny, wiem, że tego się może czasami ciężko słucha, ale to jest wiedza bardzo ważna. Zresztą pozwoliłem sobie opracować taki skrypt akademicki, nieduży, 58 stron, z takimi najważniejszymi, konkretnymi informacjami, taka piguła wiedzy. Jeżeli ktoś z państwa się bardziej interesuje tą tematyką wschodnioeuropejskiej myśli geopolitycznej, to ten skrypt za zupełnie symboliczne pieniądze można nabyć właśnie w Akademii Geopolityki, w opisie filmu, w opisie wykładu o ukraińskiej myśli geopolitycznej, tam jest link. Dlatego absolutnie nie możemy tutaj przyzwolić na przyzwolić na kult ludobójców, natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że banderyzm na Ukrainie nie rozpoczął się wraz z nadaniem przez Zełenskiego tytułu bohaterów band UPA Centrum Operacji Specjalnych, samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ, ale trwa co najmniej od pomarańczowej rewolucji w sposób zorganizowany. Bo oczywiście od 91-92 roku funkcjonują, od 92 roku chociażby Kongres Ukraińskich Nacjonalistów i tak dalej. Oczywiście, ale pamiętajmy, że w sposób zorganizowany ten kult pojawił się z pomarańczową rewolucją i zaczął obejmować kolejne połacie kraju, a dzisiaj na całej Ukrainie właściwie mamy do czynienia z kultem banderowców. Czerwono-czarne flagi powiewają także w Charkowie. To nie jest domena tylko i wyłącznie już niestety zachodniej Ukrainy. Dlatego, tak jak powiedziałem, Polacy muszą się domagać szacunku wobec ofiar, natomiast nie możemy zapominać jako naród, jako obywatele, jako wyborcy, kto doprowadził do kultu banderowców na Ukrainie. Brak sprzeciwu oznacza akceptację. Takie formacje polityczne jak Prawo i Sprawiedliwość, Platforma, Koalicja Obywatelska walnie przyczyniły się w mojej ocenie do wzrostu nastrojów neobanderowskich na Ukrainie i do rozwoju neobanderyzmu w tamtym kraju. Jerzy 10 czy X. Czy tak naprawdę Rosja i Ukraina mogą być sojusznikami i pod pretekstem wojny rozbrajają Europę i USA? Gdyby Izrael użył atomówki, to czy Chiny by wysłały swoje w ich stronę? Myślę, że odpowiadając na pytanie drugie, myślę, że nie, że Chiny bardzo prowadzą ostrożną politykę. Chiny w ogóle nie wchodzą w żadne sojusze. Zauważcie Państwo, że Chiny nie wchodzą w żadne sojusze. Mają tak zwane wielostopniową taką piramidę partnerstw, ale to są partnerstwa, a nie sojusze. To jest pierwsza sprawa. Druga, czy Rosja i Ukraina mogą być sojusznikami i pod pretekstem wojny rozbrajają Europę i USA? No myślę, że aż tak daleko bym nie szedł. Faktem jest, że skutkiem jest rozbrajanie Europy i w mojej ocenie już po zamrożeniu tego konfliktu, czy po zakończeniu, czy po zamrożeniu, Rosja i Ukraina, czy to, co zostanie z Ukrainy, mogą zostać bliskimi partnerami, a być może nawet sojusznikami. Przypomnijcie sobie Państwo wojnę w Czeczenii, pierwszą, drugą, wielokrotnie w mediach w Polsce, w mediach głównego nurtu mówiło się, że po wsze czasy ludzie z Czeczenii będą nienawidzić Rosjan, prawda, i że to jest już taka nienawiść na wsze czasy. Spójrzcie Państwo, co się dzisiaj dzieje w Czeczeniu. I ilu ludzi z Czeczenii walczy w siłach zbrojnych rosyjskich na Ukrainie. Oczywiście, że dojdzie do porozumienia rosyjsko-ukraińskiego prędzej czy później. Elo 8625. Po co panu doktorowi debata z Budziszem? Ich firma to Strategy and Future od Science Fiction. Jakie strategie na 3 miesiące do przodu? To komentatorzy bieżącej sytuacji. O czym miałby pan z nim rozmawiać? Myślę, że jakieś nieporozumienie tutaj zaszło, bo nigdy nie było takiej propozycji. To na jednym z wieczorów geopolitycznych ktoś mi zadał pytanie, jeden z moich szanownych widzów zadał mi pytanie, czy gdyby się pojawiła taka propozycja, to czy bym odmówił, czy bym się zgodził. No powiedziałem, że bym się oczywiście zgodził. Natomiast to jest, tak jak mówię, hipotetyczne pytanie jednego z widzów. Nie padła żadna taka konkretna propozycja. A o czym mielibyśmy porozmawiać? No myślę, że o przyszłości Polski. Ja jestem otwarty na rozmowę z różnymi środowiskami, nawet tymi, które są tak mocno oderwane od rzeczywistości jak Strategy and Future. Dobrze, jedziemy dalej z pytaniami, bo jest ich bardzo dużo, a już 1,5 godziny programu. Tak, piszecie Państwo o tym, że CIA też finansowało Majdan na Ukrainie. To jest oczywista sprawa. Wiktoria Nuland przecież przyznawała, że wydatkowanych było około 5 miliardów dolarów na wspieranie demokracji na Ukrainie. No to wiemy, jak wygląda wspieranie demokracji przez Amerykanów, więc co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ponad 2,5 tysiąca osób na żywo. Dziękuję Państwu za frekwencję. Pani Jolanta pyta, co do mirotworca, dlaczego SBU, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, tak niekontrolowanie, w sposób tak niekontrolowany może działać na terenie Polski. To wynika ze słabości instytucji państwa polskiego i to w mojej ocenie wynika także z infiltracji struktur władzy III Rzeczypospolitej przez obce agentury. Geronimo pyta, czy wiadomo coś panu o działalności rosyjskich służb w celu likwidacji prowodyrów masakry w Odessie w maju 2014 roku. Przyznam szczerze, że nie śledziłem tego wątku. Natomiast każda służba specjalna, każda poważna służba specjalna jest w stanie prowadzić likwidację tych, którzy prowadzili zbrodnie na swoim narodzie. Zresztą w Odessie zginęli też etniczni Rosjanie. W związku z tym nie zdziwiłbym się, gdyby taki plan był. Zobaczcie Państwo, ile mamy tych wypowiedzi w mediach głównego nurtu oficerów wywiadu, byłych oficerów wywiadu, którzy się chlubią tym, że pierwszy zarząd MSW, czyli PRL-owski wywiad, to tak naprawdę w ogóle on nie miał nic wspólnego z Sowietami, to była autonomiczna formacja, pracowali tylko i wyłącznie dla Polski. No i fundamentalne pytanie, może ktoś z moich szanownych widzów mi spróbuje odpowiedzieć na to pytanie. Ilu zbrodniarzy niemieckich, ilu zbrodniarzy ukraińskich zlikwidował polski wywiad po 1945 roku? Bo lista niemieckich okupantów, nazistów niemieckich i nazistów ukraińskich, którzy dopuszczali się najstraszliwszych zbrodni, okrucieństw, tortur, ludobójstwa na narodzie polskim, jest bardzo, bardzo długa. Chciałbym poznać chociaż 3-4 nazwiska wysokich rangą niemieckich zbrodniarzy i ukraińskich zbrodniarzy, których zlikwidował polski wywiad po 1945 roku. No to macie Państwo odpowiedź na pytanie, czy Polska jest krajem poważnym, czy Polska jest krajem niepoważnym. Użytkownik GMP3XX, pytanie, czy nie jest tak, że zarówno Izrael plus USA, jak i Rosja mają ochotę użyć broni atomowej w swoich wojnach, tylko żadne z nich nie chce być pierwszym? Bardzo dobre pytanie, ja o tym już mówiłem, ale powtórzę. Moim zdaniem tworzy się powoli taki, czy jest próba, może inaczej, jak to się mówi na Zachodzie, stworzenia konsensusu. Nie lubię tego określenia z różnych względów, ale powtarzam, cytuję to, co, jak to jest budowane. Jest próba stworzenia takiego przyzwolenia na użycie taktycznej broni jądrowej. Ono byłoby niezwykle korzystne dzisiaj dla koalicji rządzącej Izraelem, dla Benjamina Netanyahu, ale faktem jest, że oni rzeczywiście nie chcą użyć jej pierwsi. Dlatego nie można wykluczyć, że będzie użycie w Europie Wschodniej pierwsze od 1945 roku właśnie taktycznej broni jądrowej. Tego absolutnie wykluczyć niestety nie możemy. Wiemy, że przez długi czas, że przez ostatnie ponad 4 lata bardzo mocno Rosjan hamował Xi Jinping, Chińska Republika Ludowa, która ma swoją wizję generalnie, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe i to wyklucza możliwość jako pierwszy, żeby dany podmiot użył tej broni. Natomiast przypomnę tylko, że Rosja nie jest z Chinami w żadnym sojuszu formalnym. Jest to partnerstwo najwyższego poziomu, ale to nie jest formalny sojusz polityczno-militarny. Dlatego tego niestety wykluczyć, szanowni państwo, nie możemy. Bartosz Kaczmarek pyta, jakiego rodzaju fałszywej flagi możemy się spodziewać, skoro ani rakieta w przewodowie, ani drony nie spowodowały naszego wejścia do wojny. Bardzo dobre pytanie i no, pojawiło się kilka nowych możliwości, łącznie z tym, i rozszerzę to pytanie, bo połączę je z poprzednim, co musiałoby zaistnieć, jaka jaka prowokacja, jaki rodzaj prowokacji, aby Rosja użyła broni jądrowej. Moim zdaniem musiałoby dojść do użycia broni masowego rażenia. Broni masowego rażenia. Wielu już mówiło, komentatorów, o możliwości użycia broni chemicznej, ale ja mówię od już pewnego czasu, że jest możliwość użycia przez szowinistów ukraińskich broni biologicznej przeciwko Rosji. Wykorzystując patogeny, które były wyhodowane w amerykańskich biolaboratoriach. Ponad 40 biolabów, jak się mówi w Stanach Zjednoczonych, to o czym powiedziała Tulsi Gabbard, odchodząc ze stanowiska dyrektor wywiadu narodowego. I niestety tego scenariusza wykluczyć nie możemy, że Ukraina użyje broni biologicznej. Tylko jest fundamentalne pytanie, czy jest wariant użycia tylko i wyłącznie przeciwko Rosji, czy też jest możliwość operacji pod fałszywą flagą przeciwko krajom Unii Europejskiej, członkom także NATO. Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, takiej wielowarstwowej operacji pod fałszywą flagą, gdzie pomagałyby na przykład brytyjskie służby specjalne Ukraińcom, którzy mogliby dokonać użycia broni biologicznej i spróbować zrzucić odpowiedzialność na Rosjan w taki sposób, aby to był wielki szok dla społeczności, nazwijmy to, euroatlantyckiej i doprowadziłoby to do uruchomienia artykułu 4, następnie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest moim zdaniem jedno z najpoważniejszych zagrożeń i najgroźniejszych. Użycie broni biologicznej, wykorzystujące to, co wyhodowano w tych biolaboratoriach finansowanych przez Stany Zjednoczone. To jest fakt, to jest potwierdzone przez amerykański wywiad oficjalnie na stronie dyrektor wywiadu narodowego. Zresztą wcześniej też to było potwierdzane w wielu różnych źródłach, ale to jest najpoważniejsze źródło, które pojawiło się właśnie w czerwcu 2026 roku. Zatem tego nie możemy wykluczyć. Inne możliwości to na przykład uderzenie w zakłady zbrojeniowe albo w obiekty cywilne, podłożenie dużej ilości materiałów wybuchowych i próba zrzucenia odpowiedzialności na Rosjan. Porażenie infrastruktury krytycznej, różnych elementów systemów infrastruktury krytycznej, wodociągów, oczyszczalni ścieków, obiektów cywilnych, szpitali, żłobków, przedszkoli, tak aby spowodować szok społeczny i spróbować obrócić nienawiść na Rosję. To taka operacja pod fałszywą flagą również jest moim zdaniem możliwa. Ale oczywiście sky is the limit, to znaczy no tutaj tylko wyobraźnia, jeżeli chodzi o służby specjalne zaprawione w głębokiej dywersji, ogranicza ich możliwości, ponieważ dzisiaj ukraińskie służby specjalne, trzy ukraińskie służby specjalne, SBU, CHUR i SWR, posiadają naprawdę ogromne wsparcie wywiadowcze ze strony i USA, i Wielkiej Brytanii, ogromne przeszkolenie w głębokiej dywersji i są w stanie doprowadzić do takich prowokacji pod fałszywą flagą, których nawet tutaj na bieżąco nie jesteśmy w stanie tych wszystkich scenariuszy możliwych wymienić. Open Art Gallery. Mearsheimer twierdzi, że Rosja zaatakuje NATO deeskalacyjnie, jeżeli nie jest w stanie odeprzeć ataków dronowych oraz nie może przełamać wkrótce frontu lądowego. Co pan sądzi o tym? To znaczy, tutaj profesor Mearsheimer mówi o tym, o czym ja też mówię, że może dojść do zastosowania nowej doktryny irańskiej, czyli uderzenia nie tyle w kraj, z którym toczy się, na terytorium, którego toczy się wojna, ale kraje, które wspierają to państwo. Traktują to państwo jako proxy, jako zastępcze działanie, jako zastępstwo, swoje zastępstwo do walki z Rosją. No i wtedy oczywiście takie kraje jak Rumunia, Polska, kraje bałtyckie, a nawet Niemcy czy Wielka Brytania mogą być celem uderzenia deeskalacyjnego rosyjskiego i tu się zgadzam z profesorem Mearsheimerem, że to jest jeden z możliwych scenariuszy, jeden z możliwych wariantów. Norkhat pyta, czy w przypadku Polski możliwe jest bycie neutralnym, mając na uwadze położenie geopolityczne, geograficzne? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj użytkownik dotknął tego, nad czym ja się bardzo długo zastanawiałem i analizowałem to przy pomocy analizy geopolitycznej, metod scenariuszowych i tak dalej. I osobiście uważam, że w tym układzie, który jest dzisiaj, nie jest możliwe, aby Polska wywiesiła białą flagę i powiedziała, jesteśmy neutralni, bo Polska jest związana licznymi sojuszami, licznymi umowami i nie da się tego z dnia na dzień po prostu wypowiedzieć. W perspektywie najbliższych lat jest to po prostu realnie niewykonalne. Ja wiem, że jest cała masa demagogów, którzy mówią, że tak, że tu już wywieszamy białą flagę i rozbrajamy się, jesteśmy neutralni i bezpieczni. No nie, tak to nie wygląda. Ja moją strategię osadziłem, czy cała doktryna suwerenności, tej równowagi suwerennej i zachowania przez Polskę suwerenności, jako kluczowe daje kolejne 9 lat, do roku 2035. I tam pokazuje krok po kroku, jak można stopniowo zwiększać dywersyfikację bezpieczeństwa państwa polskiego bez robienia rewolucji. Twardo trzymając się rzeczywistości tego, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jest członkiem NATO, ma różnego rodzaju zobowiązania i to nie jest tak, że Polska może sobie uwolnić się od tych wszystkich zobowiązań z miesiąca na miesiąc, czy nawet z roku na rok. Tak to nie wygląda. Nawet ta umowa o wzmocnionej współpracy obronnej, którą podpisał PiS ze Stanami Zjednoczonymi, ma okres wypowiedzenia 2 lat. To tak nie jest, szanowni państwo, tu trzeba naprawdę dogłębnej analizy dokumentów, prawa międzynarodowego, okoliczności, przypadków historycznych, porównań, aby móc stworzyć taką doktrynę. No zajęło mi sporo czasu, żeby stworzyć tę doktrynę, nie ukrywam, że gdzieś uporządkować pewne rzeczy pozwoliło mi napisanie książki popularno-naukowej na 10-lecie podcastu geopolitycznego Geopolityki Świata Wielobiegunowego. To jest w ogóle dobry punkt wyjścia do czytania tej mojej doktryny, ale oczywiście doktryna jest napisana tak, że każdy człowiek dobrej woli, który jest w stanie przeczytać około 30 stron ze zrozumieniem formatu A4, jest w stanie to zrozumieć. Także serdecznie zapraszam jutro o 8:00 na premierę prezentacji doktryny równowagi suwerennej. Pani Jolanta pyta, czy Euromajdan Warszawa, Panczenko. Euromajdan Warszawa, Panczenko powstały w 2014 roku współgrający z Fundacją Otwarty Dialog. To nie obca agentura. Znak zapytania. Przecież od początku organizowali happeningi, antagonizując nas z Rosją. Ja myślę, że odpowiadając w taki sposób, aby zachować ostrożność procesową, uważam, że tego typu organizacje, tego typu działacze, jak Kramek, Panczenko, którzy, mówię o Kramku, który groził stworzeniem Majdanu w Warszawie, mówił o tym, że żeby zorganizować taką inicjatywę, aby kraj stanął i tak dalej, powinni być bardzo dokładnie prześwietleni przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa polskiego. Ludzie, którzy dzisiaj występują przeciwko Polsce otwarcie, mówią o podpaleniach, a którzy otrzymali od prezydenta Andrzeja Dudy polskie obywatelstwo, powinni być bardzo dokładnie prześwietleni, a w przypadku stwierdzenia, no właśnie, działania na rzecz obcych lobbies, powinna być zastosowana procedura unieważnienia nadania im polskiego obywatelstwa. Natomiast ci, którym nie można odebrać w taki czy inny sposób polskiego obywatelstwa, no powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Również obserwuję działalność tych osób, tych organizacji pozarządowych i powiem szczerze, że jestem bardzo, ale to bardzo zaniepokojony nie tylko ich działalnością, ale także biernością instytucji państwa polskiego. Tutaj część z państwa przypomina o tym pożarze, podpaleniu Domu Związków Zawodowych w Odessie, oczywiście 2 maja 2014 roku. Przerażające sceny tam się działy. To był po prostu lincz, to była zbrodnia na ludności rosyjskojęzycznej i na etnicznych Rosjanach. Także przy absolutnej bierności instytucji służb państwa ukraińskiego. Geronimo pyta, czy nie uważa pan, że popieranie ukraińskich nazistów przez tak zwany Zachód oznacza całkowity jego moralny rozkład? No to jest jeden ze skutków tego moralnego rozkładu na Zachodzie. Dzisiaj mówienie o tym, że jest coś takiego na Zachodzie jak cywilizacja europejska, no to jest głębokie nieporozumienie. No co rozumiemy przez cywilizację europejską, cywilizację łacińską? A to, co jest dzisiaj na Zachodzie, to jest no, pseudoeuropejska cywilizacja śmierci. Legalizacja eutanazji, poddawanie eutanazji nastoletnich dzieci w Holandii, multikulti, jakieś szaleństwa klimatyzmu, ideologia gender. To ma być europejska cywilizacja? Bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Idziemy dalej. Bardzo dużo pytań, ale bardzo się dużo dzieje, szanowni państwo, na świecie. Dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za Państwa wsparcie. Przypominam o łapkach w górę, przypominam o komentarzach pod filmem, przypominam o udostępnianiu materiałów na oczywiście w mediach społecznościowych. Nie zapominajcie Państwo o tym moim drugim kanale, Akademia Geopolityki. Chciałbym, aby tam co jakiś czas były, no przynajmniej raz w miesiącu, takie dłuższe wykłady pogłębiające naszą wiedzę. Będą przygotowywane skrypty też akademickie mojego autorstwa, także zachęcam do odwiedzania Akademii Geopolityki. Najnowszy wykład o ukraińskiej myśli geopolitycznej jest już dostępny, tak jak Państwu obiecywałem. Kamil Jakubek pyta, czy to prawda, że polskie drony dysponują dronami dalekiego zasięgu w okolicach 500 km? Ponoć mamy technologię dronową, tylko armia nie zainteresowana. Ukraina ma nimi Moskwę razić. Czy to możliwe? Generalnie Polska ma technologie dronowe, ma technologie optoelektroniczne. Ukraina nie jest jakimś, powiedziałbym, nie odkryła jakiegoś rocket science. To jest montownia, to jest po prostu montownia spod zespołów zachodnich, spod zespołów chińskich, masówka, jeżeli chodzi o drony. Polska ma wszystkie technologie elektroniczne, wszystkie technologie niezbędne do masowej produkcji dronów, które byłyby groźne dla potencjalnego przeciwnika, czyli to stosowanie taktyki jeża, odmowa dostępu, to o czym pisze w doktrynie równowagi suwerennej. Polska ma, tylko niestety jest blokada na szczeblu centralnym. Pytanie, czy wynika to z ignorancji, głupoty, niewiedzy, czy wynika to ze świadomego działania na rzecz obcych państw i rozbrajania Wojska Polskiego? Na to pytanie nie umiem Państwu odpowiedzieć. A na pewno nie, że tak powiem, musiałbym naruszyć ostrożność procesową, aby to zrobić. Dziękuję użytkownikowi Paweł Chełstowski za wsparcie. Idziemy dalej. Nieco wcześniejszych pytań, to już odpowiadałem. Okej. Klaudia Racewicz pyta, czy penalizacja banderyzmu w Polsce ma szansę uzyskać większość sejmową? No to jest fundamentalne pytanie dzisiaj, jeżeli chodzi o relacje wewnętrzne w naszym kraju, bo widzimy, że w mediach głównego nurtu, także w tak zwanej telewizji polskiej w likwidacji, mamy do czynienia z ordynarną próbą zakłamywania historii. To jest coś niewyobrażalnego. Ja Państwu mówiłem o niejakim Wójcickim, absolutnie obrzydliwa postać, który porównywał zbrodnie UPA do działalności Armii Krajowej. No to jest coś niewyobrażalnego. I to był ekspert TVP, człowiek związany z jedną z komórek na Uniwersytecie Warszawskim, tą samą kierowaną przez niejakiego Malickiego, tego, który po pijaku przewrócił się w parku i oskarżał, że go KGB białoruskie napadło. No to jest mniej więcej poziom tych ludzi, tych wszystkich intermariuszy, prometeistów, prawda, ludzi absolutnie zakłamanych, ludzi źle życzących Polsce, po prostu, życzących Polsce powtórki z tych tragicznych kart II Rzeczpospolitej i II wojny światowej. Pytanie, czy inicjatywa prezydencka pana prezydenta Karola Nawrockiego ma szansę na uzyskanie poparcia, bo uważam, że to jest bardzo ważna inicjatywa. szereg wypowiedzi pana prezydenta, szereg inicjatyw, także ludzi, którym się otacza, krytykowałem i robię to w sposób merytoryczny, natomiast uważam, że tam, gdzie pan prezydent robi dobre rzeczy, należy to jak najbardziej uwypuklać, należy to chwalić i kilka takich rzeczy już też sygnalizowałem. Uważam, że inicjatywa dotycząca penalizacji banderyzmu to jest coś, co powinno uzyskać absolutną zgodę narodową, bez jakichkolwiek podziałów na lewicę, prawicę, centrum, na konserwatystów, modernistów, postmodernistów, bez względu na to, czy ktoś jest czerwony, różowy, zielony, czy biało-czerwony. Uważam, że jeżeli chodzi o penalizację neonazizmu, penalizację banderyzmu, to tutaj powinna być absolutna zgoda narodowa, a warto zrobić listę tych posłów, tych senatorów, którzy nie będą chcieli penalizacji banderyzmu. I warto pójść do biur poselskich, do biur senatorskich i osobiście zapytać tych ludzi, dlaczego chcą gloryfikacji ludobójców na narodzie polskim, a ostatecznie wystawić tym ludziom rachunek przy urnach wyborczych. Janusz Skrzypczyk. Dlaczego kilka krajów jak Słowacja, Czechy czy Holandia mogły zatrzymać finansowanie Ukrainy, a Polska nie może? Dobre pytanie. O Holandii mówiłem, to w kontekście zresztą szczytu NATO w Ankarze 7-8 lipca. Pamiętacie Państwo, komentowałem, mówiłem o tym, że Holandia w tym kontekście powiedziała, że wyczerpała swoje możliwości. I uważam, że to również Polska powinna zrobić, jak najszybciej. Polska wyczerpała swoje możliwości, nie tylko przekazywania pomocy wojskowej, ale też w ogóle finansowania Ukrainy i Ukraińców. Polska wyczerpała swoje możliwości finansowania socjalu dla Ukraińców, finansowania nieodpłatnej edukacji w szkolnictwie wyższym i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego tego Polska nie może zrobić? No to odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że instytucje państwa polskiego są zinfiltrowane przez wywiad ukraiński, przez wywiad niemiecki, przez wywiad brytyjski i niestety służą obcym lobbies. Nierozwiązana jest po dziś dzień sprawa afery podkarpackiej, sprawa afery kłodzkiej, sprawa krzywdzenia dzieci przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i innych służb specjalnych III Rzeczpospolitej. To są gigantyczne afery, które nie ujrzały światła dziennego w swoim rdzeniu. No bo przecież jeżeli się dowiadujemy, że były marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, gościł w domach publicznych na Podkarpaciu, korzystał z usług nieletnich ukraińskich prostytutek, korzystał z tych domów publicznych będących pod nadzorem formalnym braci Rysicz, a tak naprawdę pod nadzorem ukraińskich służb specjalnych, gdzie wiadomo już z zeznań byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, że tam był monitoring, tam były podsłuchy. Czyli krótko mówiąc, wszystko było utrwalane audio, wideo i te nagrania trafiły na wschód, do Kijowa, pewnie do Moskwy, pewnie do Berlina, na pewno do Waszyngtonu, do Londynu. No to, szanowni państwo, jeżeli ci ludzie są trzymani za gardło, nazwijmy to w ten sposób, i są na nich takie wielkie kompromaty, no to będą ćwierkać tak, jak im zagrają w Kijowie, w Berlinie czy w Waszyngtonie. To jest odpowiedź na tutaj pytanie pana Janusza. Idziemy dalej z pytaniami. Bogdan K. pyta, lokalne ataki na obiekty w Rosji mają tę cechę, że jednoczą Rosjan. Czy mam rację? Tak, zgadzam się z panem. Zgadzam się z panem, te ataki mają charakter taktyczny, to znaczy sukcesy ukraińskie mają charakter taktyczny. Natomiast strategicznie Ukraina przegrywa wojnę. Ukraina straciła już kilkanaście milionów ludzi. Mówię o emigracji, ale mówię też o wielkich stratach wśród sił zbrojnych Ukrainy, które są szacowane, są różne szacunki. No to jest problem właśnie źródeł. Między 1,5 a 2,3 miliona. Mniej więcej takie są rozbieżności, niektórzy mówią 2,4 miliona. Mówimy o zabitych, rannych, ciężko rannych, o wziętych do niewoli i o dezerterach. Mówimy tutaj o kilkunastomilionowej emigracji ukraińskiej, z czego 2-3 miliony do Rosji. Liczba ludności Rosji już przekracza 150 milionów. Ukraina straciła ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium. Liczy między 23 a 25 milionów ludzi, z czego 11 milionów to emeryci. Natomiast i to są strategiczne porażki Ukrainy. Jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałem, taktyczne sukcesy wojsk ukraińskich, one się zdarzają jak najbardziej. I na froncie, i jeżeli chodzi o te dywersje, te ataki terrorystyczne na Rosję, one się zdarzają, natomiast faktem jest, że mamy do czynienia z zjednoczeniem się wokół flagi, z mobilizacją państwa rosyjskiego i z przygotowywaniem podglebia pod trzecią fazę wojny na Ukrainie. Niewątpliwie im więcej będzie ataków na rafinerie rosyjskie ze strony Ukraińców, tym przybliża się groźba przejścia do trzeciej fazy wojny na Ukrainie. Dobrze, idziemy dalej. Dziękuję też za Państwa polecenia różnego rodzaju do zapoznania się z materiałami, zapoznania się z informacjami. Także dziękuję. No nie zawsze jestem w stanie wszystko to ogarnąć, bo otrzymuję bardzo wiele informacji od Państwa, ale wszystkie je sobie bardzo, bardzo mocno cenię. Szanowni Państwo, 2600 osób na żywo dzisiaj w ten niedzielny wieczór. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję Państwu za Państwa obecność, za Państwa pytania, za Państwa komentarze. Przypominam o łapkach w górę, o udostępnieniach w mediach społecznościowych. Przypominam, że jeszcze do jutra u wydawcy tomaszcukiernik.pl można zamawiać moją książkę, potem dwutygodniowa przerwa, ale książkę jeszcze można znaleźć w różnych księgarniach internetowych. Od sierpnia będę też już na różnych spotkaniach autorskich, na pewno wrzesień będzie bardzo intensywny pod tym względem. Serdecznie zapraszam jeszcze raz na mój drugi kanał Akademia Geopolityki, tam ponad dwugodzinny wykład o ukraińskiej myśli geopolitycznej. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na jutro na 8:00 na premierę prezentacji doktryny równowagi suwerennej. Na dziś Państwu dziękuję, życzę Państwu dobrej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia.